Niektórzy polscy piłkarze wybiegną wieczorem na murawę stadionu w Pradze.
Nasz sportowy wysłannik do Czech powie o zawodnikach pewniakach.
Przytoczy też spekulacje kibiców, którzy na miejscu czekają na mecz.
Za kilka chwil rozpocznie się popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Gościem Marka Teichmana jest Sebastian Chwałek,
prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Niespełna 3 godziny zostały do pierwszego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosza.
Pierwszy gwizdek w meczu Czechy-Polska w Pradze o 20:45, a na miejscu specjalny wysłannik Wojciech Marszyk.
Tak jest, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Wojtku. Ciekawi nas, w jakim zestawieniu zagra nasza kadra. Czy piłkarze znają już skład?
Wiele wskazuje na to, że już tak, ale według zasad wprowadzonych przez Fernando Santosza kadrowicze skład będą poznawać na kilka godzin przed meczem. My poznamy go 90 minut przed spotkaniem. Kilku pozycji możemy być niemal pewni. W bramce wystąpi Wojciech Szczęsny, a w ataku Robert Lewandowski. Pewne miejsca wyjściowej jedenastce jest też na pewno Piotr Zieliński. Jako defensywnego pomocnika powinniśmy zobaczyć Krystiana Bielika, a duet obrońców powinni tworzyć Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Sporo wątpliwości pozostawia m.in. obsada skrzydeł i lewej obrony. No wątpliwości co do składu mają też sami kibice.
To jest dla nas czarna magia. My nic o tym trenerze nie wiemy, naprawdę. Nikt nie widział, nic żeśmy nie grali z tym trenerem.
Mówił mi jeden z fanów spotkanych tutaj w czeskiej stolicy, z Pragi, Wojciech Marczyk.
Mam nadzieję, że kolejnego protestu w Sejmie nie będzie. Tak, koniec demonstracji osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów komentuje w RMF FM Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw właśnie tych osób.
Niepełnosprawni i ich opiekunowie przed południem mają opuścić gmach Sejmu. Byli tam od 6 marca.
Mam nadzieję, że to jest sygnał pewnej gotowości. Nasz projekt jest przedstawiony, on wychodzi mocno naprzeciw osobom najbardziej potrzebującym wsparcia.
Czyli jesteście Państwo przeciwko podwyższeniu renty socjalnej i zrównaniu jej z minimalnym wynagrodzeniem?
Renta socjalna trafia do osób z pierwszym i drugim stopniem niepełnosprawności, czyli tam żadnego znaku równości między tymi ludźmi się nie da postawić.
A jeśli będzie wznowienie protestu po raz kolejny w Sejmie i te osoby wrócą?
No to ja będę po prostu współczuł wszystkim osobom, które w tej sytuacji się znajdą i będą zupełnie bez sensu w tym Sejmie tkwić.
Z wiceministrem Pawłem Wdówikiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Prawie 2:02. Witamy Marka Teichmana i jego gościa. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, komu pierwszemu skończy się amunicja? Rosjanom czy Ukraińcom?
To nie jest takie łatwe do odpowiedzenia oczywiście, ale według mnie jednak cały czas siły ukraińskie wspierane są dostawami sprzętu wojskowego przez całe siły NATO, przez wszystkich sojuszników, przez Unię Europejską i oczywiście w największym stopniu, jeśli chodzi o samą amunicję, też przez partnerów ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o to, czy Rosji skończą się zasoby. Wydaje się, że już to widać, że dziś Rosja nie jest przygotowana na dłuższą wojnę, nie jest przygotowana na wojnę, która pozwoli jej w szybkim tempie odzyskać czy zrealizować zaplanowane
Putin ogłaszał
punkty.
Mobilizację też przemysłu. Putin ogłaszał mobilizację gospodarki i to nie wystarcza, nie produkują dostatecznie dużo pocisków nowych?
Panie redaktorze, wydaje się chyba, że już dziś Rosja rzeczywiście nie jest samowystarczalna. Nie jest samowystarczalna szczególnie w zakresie technologii nowoczesnych. Między innymi mówimy o elektronice, która jest nieodzowna w najnowszym uzbrojeniu, które też w jakimś sensie wchodziło na wyposażenie armii rosyjskiej. Braki w tym widać, bo dziś na froncie wojny na Ukrainie widzimy, że Rosjanie strzelają często z różnych rodzaju pocisków przestarzałych, a nawet jeżeli używają precyzyjnych tych pocisków, to nie zawsze one są tak skuteczne, jak powinny.
Iran chce dostarczać i dostarcza uzbrojenie. Chiny nie wiadomo tak do końca. Korea, Chiny, Iran. Czy bez Chin, ale tylko z Koreą Północną i z Iranem Rosjanie sobie poradzą z dostawami?
Ciężko powiedzieć. No nie mamy jakby pełnej świadomości. Nie jestem analitykiem w tym zakresie, ale na pewno sama Korea Północna zgromadziła zasoby, duże zasoby. Z drugiej strony jednak ma świadomość, że obok ma partnera Koreę Południową, która też jest dobrze przygotowana do potencjalnego konfliktu. Jeżeli ta sytuacja by się w jakiś sposób eskalowała, to zmniejszenie tego potencjału w Korei Północnej, no myślę, że jest rozważane jako też groźba dla samej Północnej Korei. Utraty tej przewagi, którą uważa, że ma Iran. Iran jest w stanie dzisiaj oczywiście różnego rodzaju uzbrojenie, nawet bardzo śmiercionośne produkować, dostarczać. Pytanie też, czy ta współpraca będzie na dłużej, czy to jest jednak współpraca, która kosztuje bardzo dużo Rosji.
Kończąc ten wątek rosyjski, amunicyjny, dziś wiceszef ukraińskiego wywiadu mówił o tym, że Rosjanie są w stanie walczyć mniej więcej do końca 2023, być może do połowy 2024. Potem stracą już te możliwości. Wierzy pan w te prognozy? Wierzy pan, że to wyczerpie się ich potencjał walki?
Oczywiście, panie redaktorze, to, co obserwujemy w mediach społecznościowych, doniesienia o kolumnach sprzętu wojskowego rosyjskiego, który ma trafiać na front, są to na przykład czołgi T-54 czy T-55. To są już archaiczne rozwiązania. Rozwiązania z lat 60., 70., dziś już przez nikogo nie stosowane. Oczywiście Rosja ma zapasy takiego sprzętu, co oznacza, że nie ma nowszego. Ten czołg, czy te wspomniane pojazdy, to jest już technologia, która jest bardzo podatna.
No, ale z zachodu na Ukrainę trafiają Leopardy jedynki. To są też czołgi takie, szczerze mówiąc, nie najnowsze.
Znaczy, chyba jeszcze nie trafiły. Na razie jednak trafiają czołgi Leopardy 2.
To jest taka niemiecka obietnica. To na razie, jest taka pending, no jak to się mówi.
Na razie trafiają czołgi Leopard 2. Na razie my dostarczyliśmy jako Polska, rząd polski przekazał stosowną liczbę ciężkiego sprzętu. Sprzętu, który jest, można powiedzieć, technologicznie lepiej doposażony. Mówimy na przykład oczywiście o T-72 po modyfikacjach, gdzie te rozwiązania, które zastosowaliśmy, są nowocześniejsze, dużo nowocześniejsze.
Panie prezesie, porozumienie unijne w sprawie produkcji amunicji po wielu słowach o tym, że może Ukraińcom zabraknąć amunicji. Czy te rozwiązania, które zostały przygotowane, one rozwiązują problem ukraiński amunicyjny?
Panie redaktorze, tak, rzeczywiście pojawiły się te informacje, pojawiła się informacja o podpisaniu porozumienia bodajże przez 22 kraje, które zdeklarowały się gotowość do tej współpracy. Pojawiła się tam kwota miliarda euro bodajże na zakupy. Czy to wystarczy i czy to pomoże? Oczywiście mamy chyba wszyscy świadomość, że przez wiele lat w Europie pokój, który był uważany za coś oczywistego, spowodował też zmniejszenie aktywności w zakresie produkcji zbrojeniowej.
We współczesnej gospodarce łatwiej produkuje się pieniądze niż rzeczy. Miliard położyć na stole jest w gruncie rzeczy łatwiej niż wyprodukować pociski. I to jest fundamentalne pytanie. Czy Europa ma zdolność do wyprodukowania szybkiego tych pocisków?
Potencjalnie ma taką zdolność. Mniej więcej wiemy, jakie zdolność.
Potencjalnie ma zdolność, to nie zabrzmiało bardzo optymistycznie, panie prezesie.
Panie redaktorze, są kwestie surowców, są kwestie czasu, dostępności komponentów niezbędnych do produkcji i tego, w jakiej sytuacji dziś znajdują się poszczególne koncerny, które tą amunicję produkowały i zamierzają produkować.
Prezes Rheinmetalla powiedział, dajcie mi zamówienia, wyprodukuję wszystko, co chcecie.
I ja mogę powiedzieć to samo.
A jak szybko?
To jest właśnie zależne od tego, jakiego rodzaju amunicji oczekujemy, czy bardziej specjalistycznej, czy amunicji, co do której są ograniczone ilości dostawców komponentów, czy na przykład mamy pełnię suwerenności w tej produkcji tu w kraju. Jest
a
to
mamy?
Wszystko
jesteśmy
zależne.
W stanie sami wyprodukować pociski do armat 155 mm?
Panie redaktorze, no ta informacja już jest dosyć informacją szczegółową, technologiczną i nie sądzę, żebyśmy powinni o tym rozmawiać
to jeszcze
otwartym...
jedno pytanie. To jeszcze jedno pytanie amunicyjne, bo okazało się, że NATO ma standardową amunicję 155 mm, ale później się okazało, że jak w różnych krajach się produkuje, to ona nie pasuje do, nie jest tak łatwo transferowalna. Czy to jest problem rozwiązywalny, żebyśmy my jako blok produkowali mimo wszystko pociski, które będzie można wymieniać między poszczególnymi armiami?
Jeśli chodzi o unifikację w kwestii produkcji 155 amunicji na przykład do haubic, to tylko kaliber jest taki sam we wszystkich przypadkach. Oczywiście każdy z pocisków jest inaczej skonstruowany, co powoduje, że ma inną na przykład balistykę, czyli inaczej zachowuje się po wystrzeleniu z lufy, a dziś nowoczesny sprzęt...
To jest taka rozbudowana odpowiedź, która jest pesymistyczna tak naprawdę.
Dziś, no nie, ona nie jest taka pesymistyczna, bo dziś nowoczesny sprzęt jest naszpikowany elektroniką, i są między innymi komputery, które odpowiadają na przykład w haubicy, na przykład naszej Krabie, odpowiadają za odpowiednie użycie tego pocisku, strzelanie na odpowiednią odległość, zaprogramowaną.
A to co Krab rozpozna, czy to pocisk jest z Włoch, czy to nasz?
Trzeba wprowadzić dane. Trzeba wprowadzić dane do tego komputera, dane balistyczne każdego rodzaju tej amunicji. Jeżeli się wprowadzi te dane balistyczne, a te dane się wprowadza w oparciu o testy i strzelanie na poligonie, żeby określić zasięgi, określić na przykład celność, rozrzut, to wtedy można spokojnie strzelać tej
Krab amunicji. Taki nowoczesny i dobry, a my kupujemy armatochaubice z Korei stare. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie na antenie radia internetowego RMF24. Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM.
Bardzo dziękujemy i zachęcamy do słuchania. Unia Europejska ma potencjalnie zdolność do produkcji amunicji potrzebnej Ukrainie, ale to zależy od wielu warunków.
I tak podsumował unijny szczyt w tej sprawie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek.
A o jakich warunkach mówił? Przypomnimy w faktach o 18.30.
Na razie zachęcamy do śledzenia rozmowy Marka Teichmana w internecie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.